Science. Radiowe odkrycia.
Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. To słowa Isaaca Newtona o nauce i wiedzy. My tego wieczoru postaramy się przyjrzeć kilku kroplom z oceanu. Dobry wieczór, przy mikrofonie Justyna Piekło. Zapraszam na audycję popularno-naukową Science Radiowe Odkrycia. W programie czeka nas wizyta w monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Z magister Ewą Prydą, kierownik centrum, porozmawiamy o nowoczesnych metodach nauczania przyszłej kadry medycznej. Następnie omówimy innowacyjny projekt zdalnej platformy badawczej z systemem do komunikacji satelitarnej i radiowej z możliwością zdalnego dostępu dla użytkowników z całego świata. O projekcie skierowanym przede wszystkim do branży kosmicznej opowie profesor Politechniki Rzeszowskiej, doktor habilitowany inżynier Andrzej Majka, kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. A w cyklu Głowa do Góry będziemy kontynuować rozważania o kosmicznym wyścigu.
Cyberflash.
Na naukową rozgrzewkę mamy dla Państwa przegląd informacji. Zaczniemy od ciekawostki. We wraku Titanica odkryto naszyjnik z zębem megalodona. Naszyjnik został odkryty przez ekspertów z firmy Magellan, która zajmuje się tworzeniem podwodnych map i ostatnio właśnie opracowuje wrak Titanica. Naszyjnik jest o tyle niezwykły, że ząb należy do megalodona, czyli ogromnego, prehistorycznego rekina, który mógł osiągnąć rozmiar nawet 16 metrów długości. Być może za jakiś czas naszyjnik trafi w ręce prawowitego właściciela. Do jego poszukiwań zostaną wykorzystane algorytmy sztucznej inteligencji, które pomogą w analizie archiwalnych nagrań pasażerów wchodzących na pokład Titanica. Koncern IBM pracuje nad stworzeniem potężnego komputera kwantowego. Ma to być najbardziej wydajna kwantowa maszyna obliczeniowa. Jej możliwości w połączeniu z superkomputerami mają pozwolić na dokonanie przełomu w wielu kwestiach związanych z nauką i techniką. Powstała już specjalna technologia mająca na celu zastosowanie układów scalonych tuż obok kubitów oraz ich obsługa za pomocą niewielkiego nakładu energii. Poza tym jednak koncern nie ma gotowych rozwiązań, które można by zastosować w budowie tej maszyny. Te dopiero powstają w laboratoriach firmy, podaje portal Komputer Świat. Nowy komputer kwantowy ma powstać w ciągu 10 lat. Wielki zderzacz hadronów pozwolił naukowcom na dokonanie przełomowych odkryć w fizyce cząstek elementarnych. To dzięki niemu udało się w 2012 roku potwierdzić istnienie bozonu Higgsa, nazywanego boską cząstką. Od tamtego czasu trwają intensywne badania jego właściwości. Zaowocowały one obserwacjami rzadkiego przykładu rozpadu bozonu Higgsa na bozon Z i foton, co może stanowić pośredni dowód na istnienie cząstek, których nie przewiduje model standardowy. Modelu standardowego fizycy używają do opisywania wszystkich znanych cząstek elementarnych we wszechświecie oraz sił, przez które oddziałują. Do analizy danych dotyczących bozonu Higgsa zebranych w latach 2015-2018 naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję. To zaowocowało znacznym zwiększeniem precyzji statystycznej wyników i pierwszym dowodem na rozpad bozonu Higgsa na bozon Z i foton. Uzyskane dane wskazują, że rozpad na bozon Z i foton może następować częściej niż przewiduje to model standardowy. Jednak naukowcy podkreślają, że do wyników wciąż należy podchodzić ostrożnie, bo nie są one w pełni dokładne i wymagają dalszej weryfikacji. Badacze mają nadzieję, że nowe możliwości Wielkiego Zderzacza Hadronów już wkrótce pozwolą na bardziej precyzyjne obserwacje. Czekamy na efekty.
Thank you.
Science, radiowe odkrycia. Zabieram teraz Państwa do monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. To miejsce, w którym kształcą się studenci na kierunku pielęgniarstwo. Wyposażenie centrum pozwala na stworzenie warunków, jakie panują w szpitalu. O nowoczesnych metodach nauczania przyszłej kadry medycznej porozmawiamy z magister Ewą Prydą, kierownik monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Na początku wyjaśnijmy w ogóle, czym charakteryzuje się symulacja medyczna.
Symulacja medyczna jest najnowocześniejszym i najkorzystniejszą formą kształcenia naszych studentów na kierunku pielęgniarstwo, ponieważ zbliża naszego studenta do warunków rzeczywistych w pracy z pacjentem. I jeżeli chodzi o właśnie praktyczne zajęcia w Centrum Symulacji, pozwalają one tak naprawdę kształtować wszelkie umiejętności nabyte przez naszych studentów, eliminować popełniane błędy, a w przyszłości tak naprawdę podnosić jakość świadczonych usług przez naszych absolwentów.
I absolwenci mają wrażenie, jakby byli w prawdziwym szpitalu, na prawdziwej sali szpitalnej, gdzie są prawdziwi pacjenci, choć to tylko fantomy. Państwo posiadają kilka fantomów. Jakie to są rodzaje?
Mamy bardzo dużo fantomów i trenażerów tak naprawdę, dlatego że posiadamy możliwość kształcenia naszych absolwentów, naszych studentów od momentu poczęcia dziecka, czyli od momentu, kiedy kobieta jest w ciąży, po czas, kiedy człowiek jest bardzo dorosły, łącznie z niepełnosprawnościami osób dorosłych. Naszym najmłodszym pacjentem Centrum Symulacji Medycznej jest 26-tygodniowy płód, czyli maleństwo, które urodziło się jako wcześniak. Oczywiście ma swój klimat, jest w inkubatorze i autentycznie wymiary, miękkość w dotyku, tak jak dziecko po urodzeniu właśnie w tym okresie wczesnym. Później mamy okres niemowlęcy, więc jak najbardziej niemowlęta, podobnie jak osoby dorosłe, są też monitorowane. Możemy zaaranżować stan tego dziecka. Następnie może być to siedmiolatek, potem już osoba dorosła i osoba starsza, która też ma możliwość właśnie odzwierciedlenia tych parametrów.
Jakie możliwości posiadają te fantomy, te trenażery? Bo słyszałam, że potrafią nawet symulować zawał serca i wiele różnych dolegliwości.
Tak, dokładnie. Mamy symulatory wysokiej wierności. To jest praktycznie odzwierciedlenia funkcji człowieka. Wiadomo, że wcześniej musimy go zaprogramować. Jest to wszystko związane z ustawieniem parametrów i funkcji, jakie mają być pokazane i zaprezentowane. Dlatego wcześniej nauczyciele prowadzący zajęcia informują, jaką sytuację chcą zasymulować i zostawiamy, że tak powiem, do dyspozycji opis stanu pacjenta osobie prowadzącej zajęcia.
A więc na takich symulatorach studenci mogą ćwiczyć między innymi?
Praktycznie wszystko. Od zatrzymania akcji serca, poprzez krwawiącą ranę, poprzez właśnie duszność i wszelkie stany zagrożenia życia, jak również pacjenta, tak jak ostatnio mieliśmy możliwość symulowanego pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj już oczywiście potrzebny jest czynnik ludzki, ponieważ niektórych funkcji nie jesteśmy w stanie ustawić na aparaturze i na sprzęcie, który posiadamy.
Taki fantom ma duszności, może się pocić, może mieć wysoką temperaturę, może płakać, a nawet może mieć wymioty albo symulować brak oddechu.
Dokładnie tak. Możemy również wykonywać czynności, na przykład cewnikowanie pęcherza, gdzie też mamy efekty tak naprawdę jak u prawdziwego człowieka. Wcześniejsze przygotowanie, napełnienie właśnie poszczególnych narządów w organizmie tego naszego pacjenta pozwala studentowi tak naprawdę sprawdzić swoją umiejętność wykonywania poszczególnych procedur medycznych.
Oprócz fantomów, oprócz trenażerów w Centrum Symulacji mamy łóżka szpitalne, mamy różne wyposażenie, które zazwyczaj widzimy w szpitalu.
Tak, dokładnie tak. W każdej pracowni umiejętności pielęgniarskich mamy pełny asortyment sprzętu, urządzeń, które są tak naprawdę stosowane i używane w szpitalach, w jednostkach medycznych. I najciekawsze i bardzo ważne jest to, że nasi studenci uczą się na autentycznym sprzęcie, czyli nasze sprzęty są takie same jak w szpitalu. Dlatego nasi absolwenci nie powinni mieć problemu z obsługą tego, co spotka ich w szpitalu.
Ale jednak szpital symulowany, a szpital w rzeczywistych warunkach to zupełnie inne sytuacje. Tutaj nie ma presji czasu, jest świadomość tego, że to tylko fantom, a w rzeczywistości szpitalnej, takiej prawdziwej, trzeba jednak działać pod presją czasu i presją tego, że ratujemy cudze życie. I pytanie jest takie, jak od strony takiej psychologicznej studenci mogą się przygotować do przyszłej pracy w szpitalu?
To znaczy, tutaj Panią akurat nie zaskoczę, dlatego że przygotowanie studentów w ciągu tych 6 semestrów jest jakby etapowo rozwijane i poszerzane. Na początku naszego kształcenia uczymy technik i udzielamy jakby informacji teoretycznych. Każdy kolejny semestr to jest rozwijanie tych umiejętności tak naprawdę i właśnie symulacja niskiej wierności, symulacja pośredniej wierności i symulacja wysokiej wierności, która jest adekwatna do sytuacji takich, jakie spotykamy w szpitalu, pozwala naszym absolwentom przyzwyczaić się, oswoić, a może inaczej sprawdzić, na ile są sobie w stanie poradzić z takimi trudnymi sytuacjami. Jeżeli chodzi o symulacje wysokiej wierności, które są realizowane z każdej dziedziny pielęgniarstwa specjalistycznego na trzecim roku kształcenia naszych pielęgniarek i pielęgniarzy, one już mają właśnie wszystko oprócz czynnika ludzkiego, czyli pacjent symulowany bądź trenażer stwarzają takie sytuacje, jakby faktycznie studentka była oko w oko z pacjentem. Nie ma tylko takiej bezpośredniej reakcji, relacji czy też kontaktu wzrokowego.
Co studentom sprawia największy problem przy tego typu zajęciach i czy mają opory, by pracować z fantomami?
Myślę, że nie mają oporów. Czy są trudności? Najtrudniej chyba jest oglądać samego siebie w sytuacji, która miała miejsce. Otóż kwestie wyjaśnienia tak naprawdę, każde ćwiczenia, które mają za zadanie właśnie przygotowanie studenta i przećwiczenie symulacji wysokiej wierności, są poprzedzone prebriefingiem, czyli studenci otrzymują informacje od osoby prowadzącej, na jakim oddziale się będą pracować, z jakim stanem ewentualnie będą mogli sobie przećwiczyć konkretne zadania i relacje. Jest powtórzona część teoretyczna związana z tematem i później zostają tak naprawdę sami. My za lustrem weneckim jako osoby prowadzące i technik, który nam bardzo pomaga w prowadzeniu takich zajęć, jesteśmy nieobecni na sali i myślę, że to jest dla nich ten najtrudniejszy moment, kiedy zostają całkiem sami. Zostają, oczywiście mają świadomość, że są obserwowani, ale wiedzą, że nie mogą już na nikogo liczyć. Muszą działać sami. Ewentualne koło ratunkowe to jest telefon do lekarza prowadzącego, który być może odbierze telefon, być może nie odbierze telefonu.
Czyli wszystkie ćwiczenia są na bieżąco monitorowane. Wspomniała Pani o tym też, że są nagrywane, a więc później jeszcze po ćwiczeniach odbywa się analiza wykonanych zadań?
Tak, oczywiście. To jest najdłuższa część naszych zajęć tak naprawdę. Po każdych ćwiczeniach z wysokiej wierności, zresztą z każdej wierności, jest tak zwany debriefing. Czyli pierwsze jest uwolnienie emocji od naszych studentów, ponieważ towarzyszą im naprawdę bardzo różne emocje. Bez komentarza oglądają scenę, którą, że tak powiem, przepracowali, w której uczestniczyli. I co jest najwspanialszą formą, to że studenci sami wyciągają wnioski i sami oceniają momenty, gdzie mogło być inaczej, gdzie powinno być inaczej. I jak na przyszłość tego błędu uniknąć.
W nowym roku akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu będzie uruchomiony nowy kierunek ratownictwa medycznego, więc z pewnością monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej zyska kolejne nowoczesne wyposażenie medyczno-szkoleniowe. A o działaniu tego centrum opowiadała nam kierownik magister Ewa Pryjda. Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę. Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali system do komunikacji satelitarnej i radiowej z możliwością zdalnego dostępu dla użytkowników z całego świata. Projekt otrzymał ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. Szczegóły omówi doktor habilitowany inżynier Andrzej Majka, profesor Politechniki Rzeszowskiej i lider zespołu badawczego.
Nasz pomysł głównie dotyczy komunikacji satelitarnej, ponieważ w zamyśle był to system do przesyłania danych dwukierunkowo z naszej platformy, która znajduje się na Ziemi, do satelitów, które krążą wokół Ziemi, no i oczywiście w drugą stronę, a więc ona skupia się na komunikacji w tym zakresie długości fal, którym jesteśmy w stanie te dane przesyłać, no bo nasza atmosfera ma pewne okna w zakresie długości fal, które przenikają przez tą atmosferę, a pozostałe się od pewnych warstw odbijają. Nasz system jest zaopatrzony zarówno w nadajnik, jak i odbiornik oraz układ anten, ponieważ w zależności od długości fali, którą chcemy emitować lub którą chcemy odbierać, musimy to realizować przy użyciu innych anten. No więc są to zwykłe, czasami klasyczne anteny dipolowe, takie jak kiedyś były do odbioru telewizji naziemnej, ale również są to anteny również paraboliczne, które pozwalają na przesyłanie tych danych bardziej precyzyjnie, tak to nazwijmy, albo po prostu w innym zakresie długości fali. Na pokładzie satelity również muszą znajdować się układy nadawczo-odbiorcze, natomiast my tym obszarem się już nie zajmowaliśmy. My tylko zajmowaliśmy się zaprojektowaniem, zaproponowaniem naziemnej stacji, która będzie służyła do tej komunikacji dwustronnej. Natomiast tym jednym z najważniejszych elementów tej stacji jest to, że może do tej stacji być zdalny dostęp, ponieważ takich stacji nadawczo-odbiorczych jest oczywiście dużo na całym świecie. Natomiast brakuje rozwiązań, które pozwoliłyby na przykład z drugiego końca świata połączyć się poprzez sieć internet z naszą stacją, przejąć tak jakby nad nią kontrolę, wykonać wszystkie czynności, które są do wykonania, czyli na przykład przetransmitować jakieś dane, odebrać jakieś dane i sterować anteną, ustawiając się w określony obszar nieba tak, żeby ta komunikacja z tym satelitą była możliwa.
To oczywiście uwzględnia wszelakie uprawnienia. Pytanie jest takie, jak bardzo jest to bezpieczne i jak bardzo może być to kontrolowane przed ewentualnym zhakowaniem i użyciem na przykład odbiorników do przesłania, powiedzmy, jakichś błędnych, mylących danych, które mogą spowodować kłopot na przykład dla Polskiej Agencji Kosmicznej.
Na tym etapie my jeszcze zabezpieczeniami się nie zajmowaliśmy. Jedynym tym naszym zabezpieczeniem to są hasła dostępu, które tak naprawdę jest bardzo łatwo złamać. To nie jest zabezpieczenie, które byłoby całkowicie bezpieczne. Zresztą nie ma zabezpieczeń, które są idealne i zabezpieczają przed wszystkimi możliwościami takiej ingerencji nieuprawnionej. Tak, zgadza się, możemy wprowadzić pewien chaos informacyjny w system, jeżeli będziemy nadawali lub odbierali błędne informacje. Także kwestia zabezpieczenia to jest krok dalszy, a wynika to stąd, że ten system jest połączony z siecią, ogólnodostępną siecią internet, w związku z tym tak naprawdę każdy, kto będzie znał przeznaczenie tej stacji, będzie wiedział, jaki jest adres chociażby IP tego urządzenia, będzie mógł dokonać jakiejś tam próby ingerencji. Natomiast my na razie zajmujemy się stroną techniczną, czyli tym, jak przesłać te informacje, jak uzyskać wymaganą przepustowość tego łącza w zakresie różnych długości fal, sprawdzić, zintegrować te urządzenia ze sobą, tak żeby można było przesyłać odpowiednią dużą ilość danych dwukierunkowo.
O jakich danych mowa? Jakiego typu informacje mogą być w taki sposób przesyłane? No i czemu one mają służyć?
Każdy rodzaj danych możemy przesyłać przy użyciu tej stacji. Wszystkie dane są zamieniane w ciągi zer jedynek, które opisują dane telemetryczne. Również obrazy możemy w ten sposób przesyłać. Jakieś dane uzyskane z czujników pokładowych takich stacji, czy nawet również możemy dane do układów sterowania przesyłać, czyli możemy przeprogramowywać urządzenia pokładowe satelitów. Dlatego wydaje nam się, że ta stacja ma taki duży potencjał, ponieważ jeżeli są firmy, które na przykład opracowały małego satelitę, nie mają środków na to, żeby zbudować sieć systemów łączności na całej kuli ziemskiej, a są położone daleko w Australii, Nowej Zelandii czy Ameryce Południowej, mogą skorzystać z naszej stacji jako dodatkowej stacji, połączyć się z nią i już nie w jednym, a w dwóch punktach globu łączy się ze swoim satelitą, co zwiększa dwukrotnie czas widzenia tego satelity przez urządzenia nadawczo-odbiorcze.
To bardzo praktyczne rozwiązanie i jest nim zainteresowana Polska Agencja Kosmiczna, a więc być może za niedługo przyjdzie moment na komercjalizację tego rozwiązania. W jaki sposób Polska Agencja Kosmiczna mogłaby wykorzystać ten system do rozwoju nie tylko swojej agencji, ale też w ogóle branży kosmicznej w naszym kraju?
Polska Agencja Kosmiczna jest bardzo zainteresowana tym naszym rozwiązaniem. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, pan profesor Wrochna, widział to rozwiązanie. Prowadziliśmy z nim kilka rozmów. Również umożliwił nam nawiązanie kontaktów z naukowcami chociażby z Argentyny, czy też Chile. Są to ośrodki dosyć prężne, mocne w zakresie tych transmisji satelitarnych. W związku z tym to daje nam możliwość wejścia w taką międzynarodową sieć różnych ośrodków, które zajmują się transmisją danych i badaniami, ponieważ przy użyciu tego systemu nie tylko będziemy przesyłali dane, czyli będziemy realizowali taką bieżącą, praktyczną, nazwijmy to operacyjną działalność, ale możemy również prowadzić badania nad transmisją danych, tak żeby ją polepszyć, w jakim zakresie długości fal ta transmisja będzie dawała większe możliwości, mniejszą ilość zakłóceń, ale również możemy prowadzić różne badania atmosfery, fizyki atmosfery, właściwości warstw na różnych wysokościach, badając jak te sygnały się odbijają, jak one się propagują w atmosferze, jakie jest tłumienie tych sygnałów.
Nie wiem, czy to da się określić, ale jaki maksymalny zasięg przy takich idealnych warunkach można osiągnąć za pomocą tego typu łącza?
No to nie jest takie proste pytanie, dlatego że w tym zakresie długości fal, którym my dokonujemy transmisji, w którym może prowadzić transmisję ta nasza stacja, to te fale rozchodzą się niestety po liniach prostych. W związku z tym można powiedzieć, że jest to zasięg horyzontalny. A więc jedynym sposobem na to, żeby można było tą łączność dalekodystansową wykonywać, to jest po prostu ustawienie tej stacji jak najwyżej, a więc na szczycie góry. My taką górę potencjalną mamy. To jest Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej i to jest idealne miejsce do prowadzenia tego typu eksperymentów. Jest to wzniesienie kilkaset metrów wyniesione ponad poziom morza, zwiększające bardzo znacznie ten zasięg łączności dalekodystansowej, horyzontalne, ponieważ ta linia horyzontu z takiej wysokości będzie znajdowała się w odległości 40-50 kilometrów od położenia stacji bazowej. A więc możemy tutaj mówić o łączności na tego typu odległości. Natomiast drugim takim eksperymentem, który my realizujemy, to są loty stratosferyczne przy wykorzystaniu balonów stratosferycznych. To jest taka inicjatywa studencka, bardzo ciekawa, bardzo udana, ponieważ kilka lotów już zostało wykonanych, ale i tutaj pojawia się problem łączności dwukierunkowej, czyli transmisji danych. I tutaj ten zasięg horyzontalny jest zdecydowanie większy, ponieważ mówimy o obiekcie, który znajduje się na wysokości 30-35 kilometrów ponad powierzchnią Ziemi, a więc on będzie widoczny z odległości kilkuset kilometrów. A więc tutaj możemy tą stację wykorzystywać do przesyłania danych, łączności z balonami stratosferycznymi, na pokładzie których będą znajdowały się czy to laboratoria, czy urządzenia testowane, które później mogą być wynoszone w kosmos. Natomiast stacja bazowa, stacja transmisji pozwoli na wykonywanie dwukierunkowej łączności radiowej z balonami stratosferycznymi.
Platforma badawcza z systemem do komunikacji satelitarnej i radiowej z pewnością pozwoli rozwijać się Politechnice Rzeszowskiej. Uczelnia ma w planach ambitne projekty związane z technologiami space'owymi. Politechnika chce opracować CubeSata, czyli mikrosatelitę. Pierwszym krokiem przy tworzeniu tego satelity musi być zapewnienie łączności, za pomocą której będą przesyłane dane. Na pokładzie CubeSata ma być laboratorium, a w nim przeprowadzane będą eksperymenty. Ich wyniki, dzięki platformie, zostaną transferowane drogą radiową na powierzchnię Ziemi. Także bezzałogowe technologie, w których Politechnika Rzeszowska posiada spore kompetencje, potrzebują łączności. Samoloty bezzałogowe znajdujące się w dużej odległości od stacji bazowej, realizujące dalekie misje na granicy zasięgu, mogą nadal na bieżąco przesyłać dane dzięki opracowanej platformie badawczej. Przed nami ostatni punkt programu, czyli Piotr Malec i trochę historii o kosmicznym wyścigu.
Głowa do góry.
Początek XX wieku to okres intensywnej eksploatacji Ziemi. W 1909 roku amerykański podróżnik Robert Peary dotarł do bieguna północnego. Dwa lata później biegun południowy zdobył norweski badacz Roald Amundsen. Kolejnymi wyczynami człowieka była eksploatacja głębin oceanów czy zdobycie Mount Everestu. W latach 50. i 60. minionego wieku ludzkość zainteresowała się bliską i dalszą przestrzenią kosmiczną. Następujący po II wojnie światowej rozwój techniki rakietowej zapoczątkował wielki kosmiczny wyścig. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczęły rywalizację w podboju kosmosu. Umowną datą rozpoczęcia tejże rywalizacji było wysłanie przez ZSRR sztucznego satelity na orbitę Ziemi. Amerykanie w ramach programu Vanguard także pracowali nad swoim satelitą. Dowiedzieli się o tym Sowieci, przez co przyspieszyli pracę nad pierwszym Sputnikiem. Ten został wystrzelony 4 października 1957 roku z kosmodromu Bajkonur, znajdującego się na terytorium Kazachstanu. Ważył ponad 80 kg i okrążył Ziemię 1400 razy, zanim w styczniu 1958 roku podczas wejścia w ziemską atmosferę uległ zniszczeniu. Ten radziecki sukces wywołał strach i niepokój w krajach zachodnich i samych Stanach Zjednoczonych. Zachodni politycy zdali sobie sprawę, że Związek Radziecki osiągnął przewagę technologiczną, która nie tylko osłabiła ich prestiż, ale stanowiła także znaczące zagrożenie militarne. Amerykanie odpowiedzieli dopiero 1 lutego 1958 roku, gdy wysłali w kosmos swojego pierwszego sztucznego satelitę. Był to Explorer 1, który dodatkowo umożliwił odkrycie pasów radiacyjnych wokół Ziemi, tzw. pasów Van Allena. W ten sposób Amerykanie pokazali, że przyjmują radzieckie wyzwanie w kosmicznym wyścigu. Jednak wciąż byli w tyle za ZSRR. 12 kwietnia 1961 roku w swój dziewiczy lot wystartował pierwszy kosmonauta świata. 27-letni wówczas Jurij Gagarin. W ciągu 1 godziny i 48 minut dokonał jednego pełnego okrążenia Ziemi. Tym samym udowodnił, że są możliwe załogowe loty kosmiczne, a człowiek jest w stanie kierować statkiem, znajdując się w stanie nieważkości. Po locie Gagarin został idolem, odbywając liczne podróże zagraniczne, gdzie zawsze był witany w owacyjny sposób. Był żywym dowodem sukcesu radzieckiego programu kosmicznego. Pierwszym amerykańskim kosmonautą był Alan Shepard, który na statku Merkury 7 odbył lot w przestrzeni kosmicznej. Był to jednak lot suborbitalny. Kosmonauta nie dokonał więc pełnego okrążenia Ziemi. Niemniej za pośrednictwem telewizji był oglądany przez miliony Amerykanów. Na swój pierwszy lot orbitalny musieli oni poczekać do 20 lutego 1962 roku, gdy na wokółziemską orbitę na statku Merkury 6 poleciał John Glenn. Mimo tego oraz innych sukcesów, chociażby wystrzelenia pierwszego satelity telekomunikacyjnego Telstar 1 w 1962 roku, Amerykanie czuli niedosyt i wciąż pozostawali w tyle. A lata 60. były okresem, gdy napięcie między oboma mocarstwami osiągnęło apogeum, czego wyrazem był chociażby pamiętny kryzys kubański. Amerykanie wiedzieli, że jeżeli chcą wygrać kosmiczny wyścig, muszą jako pierwsi wysłać człowieka na Księżyc. Prezydent John Fitzgerald Kennedy ów wyścig uczynił jednym z głównych celów swojej prezydentury, a także przyszłej kampanii reelekcyjnej. W maju 1961 roku Kennedy zapowiedział, że w ciągu dekady Amerykanie wylądują na Księżycu, czym wprost wyznaczył najważniejsze zadania dla NASA, amerykańskiej agencji kosmicznej. Tak rozpoczął się program Apollo, który doprowadził do lądowania człowieka na Księżycu. To historyczne wydarzenie miało miejsce 16 lipca 1969 roku, gdy potężny Saturn V wystartował w kierunku Srebrnego Globu z Centrum Lotów Kosmicznych na przylądku Canaveral na Florydzie. Statek Apollo 11 po 3 dniach lotu osiągnął orbitę okołoksiężycową. Dzień później, o godzinie 20:17, według czasu uniwersalnego, Amerykanie wylądowali na Księżycu. A 21 lipca o godzinie 2:56 Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił stopę na Srebrnym Globie. Wypowiedział wówczas słynne słowa, które przeszły do historii. To jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Pierwsza misja księżycowa zakończyła się pełnym sukcesem. 24 lipca astronauci wylądowali bezpiecznie na Ziemi. Łączny czas pierwszej wyprawy na Księżyc i z powrotem wyniósł 195 godzin i 18 minut. W sumie na Księżycu wylądowało 6 amerykańskich statków z 12 astronautami. Ostatnią misją księżycową była Apollo 17, która odbyła się w 1972 roku. Sowieci na to wyzwanie już nie odpowiedzieli. Mając problemy ze skonstruowaniem rakiety zdolnej wynieść człowieka na Księżyc, ostatecznie nigdy na nim nie wylądowali. Od czasu więc programu Apollo Amerykanie zyskali przewagę w rozwoju lotów kosmicznych i eksploracji kosmosu. A dzisiaj, po ponad 50 latach od tamtych wydarzeń, rękawice Stanom Zjednoczonym rzucają Chińczycy. Chiny ogłosiły właśnie oficjalnie, że planują wysłać astronautów na Księżyc przed 2030 rokiem. Chiny planują również zbudować bazę na Księżycu, czy wreszcie wysłać ludzi na Marsa. A że nie są to czcze przechwałki, świadczą ostatnie sukcesy chińskiego przemysłu kosmicznego. Chiny są jedynym krajem, który z powodzeniem wylądował na Księżycu w XXI wieku, a w 2019 roku stały się także pierwszym, który umieścił sondę na niewidocznej stronie Księżyca. Wysłanie tam człowieka byłoby więc wielkim osiągnięciem dla chińskiego programu kosmicznego, który coraz bardziej rywalizuje ze Stanami Zjednoczonymi o dominację w przestrzeni kosmicznej. Zaczyna się więc nowy kosmiczny wyścig, który przecież w ostatecznym rachunku napędzi i przyspieszy rozwój technologiczny całej naszej cywilizacji.
To był Piotr Malec i cykl Głowa do Góry. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu programu. Na kolejne zapraszam za 2 tygodnie. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy. Justyna Piekło, do usłyszenia.